proszę Państwa, dzisiejszy wieczór z takim uśmiechem zaczynam i od cytatu pewnego. Śmiejcie się jak najwięcej. Korzystajcie z każdej sposobności do śmiechu i rozweselania. Starajcie się rozweselać, pobudzać do śmiechu wszystkich, o ile tylko można. To będzie z korzyścią dla Was i dla nich. To jest cytat z Roberta Baden-Powella. Dobry wieczór, przy mikrofonie Marzena Florkowska. No właśnie, niedługo przed nami Dzień Myśli Braterskiej, stąd też ten cytat i za moment będziemy go rozwijać, a moimi gośćmi są pani dr Katarzyna Marszałek i pan profesor Przemysław Grzybowski z Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry, czuwaj.
Czuwaj, właśnie, czuwaj, bo państwo są autorami książki Harcerska kultura śmiechu w Polsce. O śmiechu i nie tylko w harcerskim prawie, edukacji, służbie i twórczości. Bardzo się cieszę z tego naszego spotkania, nie pierwszego zresztą, dlatego że przypomnę, że pan profesor Przemysław Grzybowski gościł już u nas opowiadając o śmiechu w edukacji, także o swojej książce i o takim zagadnieniu śmiech życia i śmierci, także o Esperanto i o stowarzyszeniu i o działaniach w ramach klubu doktora Klauna. No a pani dr Katarzyna Marszałek związana jest z harcerstwem od 1988 roku, jak przeczytałam, od grudnia 2007 roku w stopniu harcmistrza. No to można pogratulować, bo to rzeczywiście już najwyższy stopień harcerski, prawda?
Oj tak, już nie ma co zdobywać, ale może jeszcze będą następne, jeżeli zmienimy system.
Przed nami Dzień Myśli Braterskiej. No właśnie, opowiedzmy trochę o tym dniu, bo to dla harcerzy na całym świecie, dla skautów ważny moment, ważny dzień.
Dzień Myśli Braterskiej jest takim świętem, które zostało wymyślone przez skautki podczas konferencji takiej międzynarodowej skautek i przewodniczek w 1926 roku, a później zostało ono przejęte tak jak gdyby również przez skautów i harcerzy. I obecnie, jakbyśmy sobie spojrzeli na to nasze święto, to chodzi w nim o to, żebyśmy wymieniali się takimi pozytywnymi myślami z harcerkami i harcerzami, skautami z różnych krajów, żeby podkreślić, że nie ma dla nas różnic, jeżeli chodzi o kolor skóry, wyznanie. I harcerze i skauci kontaktują się w różny sposób, na przykład wysyłają sobie kartki albo spotykają się na ogniskach, również tych wirtualnych, więc chodzi o to, żebyśmy po prostu pobyli z sobą i rozwijali swoje kontakty.
O śmiechu i nie tylko w harcerskim prawie, edukacji, służbie i twórczości, to jest podtytuł państwa książki Harcerska kultura śmiechu w Polsce. Harcerze dużo się śmieją, mają takie poczucie lekkie humoru. Harcerz powinien tak z założenia być uśmiechnięty i zadowolony z życia.
Tam mamy jedną z wypowiedzi osób, które badaliśmy, że harcerze śmieją się zawsze, w czasie tak swojego spotkania, po spotkaniu i przed tym spotkaniem, także jak Państwo zajrzą do książki, to zobaczą, że harcerze tą pogodę noszą ze sobą cały czas.
A i to jest tylko praktyka, bo tutaj mamy bardzo poważny problem. Analizowaliśmy bardzo dużo różnych źródeł, były to zarówno źródła dotyczące dydaktyki, dotyczące prawa harcerskiego, dotyczące nawet wspomnień, spotkań i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że harcerze w swoim środowisku śmieją się bardzo często i z wielu różnych spraw, natomiast rzadziej o tym piszą. Na przykład mieliśmy problemy ze znalezieniem kawałów o harcerzach, których jest mnóstwo, ale okazuje się, że większość z nich jest powtarzana z tych samych źródeł, czasami nawet przedwojennych. W związku z tym jest tutaj taka niewielka dwuznaczność, ambiwalencja, ale wyjątkowo ciekawa i nam to też sprawiło ogromną frajdę i niejednokrotnie dobrze się przy tym bawiliśmy.
No właśnie, bo to jest też taki pretekst do tego, żeby ten humor harcerski, ten śmiech, to poczucie szczęścia, radości, no jakkolwiek to nazwiemy, w jakiś sposób uporządkować i usystematyzować i uwiecznić. Skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu, jak to pięknie brzmi, prawda?
Tutaj mogę dać taką ciekawostkę, że na początku było rozróżnienie, że skaut śmieje się i gwiżdża, a harcerka miała, czy też skautka w Polsce miała śpiewać. Także tutaj rozróżniono, a później było takie sformułowanie, harcerz czy harcerka jest zawsze pogodny, także wyrównano w pewnym momencie.
Czy to jest tak, że ten śmiech i ta pogoda ducha jest jakoś nazwana i określona w prawie harcerskim. Czy to jest coś, co harcerza, skauta obowiązuje, a nie tylko dlatego, że po prostu ma taką fantazję albo taką postawę życiową?
Tak, to jest uregulowane przez prawo harcerskie, czyli taki nasz kodeks postępowania moralnego i jest osobny punkt poświęcony właśnie pogodzie ducha. Harcerz jest zawsze pogodny.
Ale jak w ogóle należy ten śmiech harcerski, tę pogodę ducha rozumieć? Czy to znaczy, że harcerz zawsze właśnie musi być taki beztroski i uśmiechnięty, czy to chodzi o coś zupełnie innego, głębszego nawet powiedzielibyśmy?
Naszym zdaniem podstawową cechą harcerskiego śmiechu jest wspólnotowość. A więc chodzi o to, by śmiać się z innymi i dzięki temu poprawiać jakość życia. Czyli po prostu bez względu na to, co ci harcerze mają robić. Czy to ma być praca na rzecz pomocy jakiemuś drugiemu człowiekowi, czy to praca wspólna, choćby tylko mająca na celu integrację grupową, społeczno-kulturową. Czy to by były jakiekolwiek działania podejmowane, choćby tylko na jakieś prace porządkowe na obozie, podczas ogniska i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, by po prostu nie było to organizowane na siłę, by to, co się robi, sprawiało przyjemność i takim efektem tej przyjemności, czy zarazem tej przyjemności był uśmiech i śmiech z najprostszych spraw. I przede wszystkim, żeby nie był to śmiech złośliwy. I dzięki temu, żeby wszystkim tym, którzy tworzą ową harcerską wspólnotę śmiechu, było po prostu dobrze.
Lżej się żyje ze śmiechem i nawet te takie czasem trudne czy uciążliwe sytuacje obozowe jakoś łatwiej się znosi ze śmiechem, prawda?
Tak, tutaj mamy też bardzo ciekawe takie wypowiedzi ankietowanych, którzy wspominali właśnie o tym, że w sytuacjach swoich porażek to je po prostu obśmiewają, czy wtedy, kiedy mówią o tym, jakie będzie zadanie i widzą, że jakiś harcerz młody czy harcerka się stresują, to wtedy opowiadają im różne opowieści, takie śmieszne, żeby ich nastawić na to, co ich czeka i żeby później w czasie tego zadania czy jakiegoś wyzwania, żeby miały te osoby takie wspomnienia czy też takie nastawienie, niż takie stresujące.
Piszą też Państwo o tym, że różne są te żarty sytuacyjne, takie nazwijmy. To są na przykład żarty z nowicjuszy, czy żarty nocne, które się podczas obozu wyprawia, czy żarty związane z kuchnią, z gotowaniem, z przyrządzaniem posiłków. Proszę o tym opowiedzieć.
Tutaj o tych nowicjuszach Pani wspomniała, to jest ten biszkop, który jest na naszej okładce, bo tak używa się właśnie takiego harclektu, nazywając na przykład różne osoby, które wstępują do organizacji. No tutaj takim słowem to jest właśnie biszkop i z tymi biszkoptami właśnie różne rzeczy dzieją się, zanim oni tak jakby wejdą do tej naszej organizacji, poznają chociażby słownictwo, które jest, ale też zachowania.
Ja może tylko dodam, że harclekt to jest harcerski dialekt. Czyli taki język, którym posługują się w swoim środowisku harcerze, który niekoniecznie musi być zrozumiały dla innych. I bardzo dużo harcerskich żartów, kawałów, dowcipów właśnie jest opartych na harclektach. I stąd, jeżeli ktoś jest poza harcerskim środowiskiem, czasami byłoby to dla niego dosyć trudno zrozumiałe. Ale też bywają inne, no, na przykład taki słynny kawał, który krąży o harcerzach, będący najprawdopodobniej jakimś wspomnieniem z jednego z harcerskich obozów. Przychodzą harcerze do gospodarza na wsi, wiadomo jak to kiedyś było, chodzili harcerze po drogach, rozbijali się na przykład u rolnika na łące z obozem, no i podczas takiego obozu właśnie przyszli pewnego wieczora i pytają: gospodarzu, potrzebujecie drzewo? A gospodarz taki zaspany wychodzi, mówi: nie potrzebuję drzewa. No i rano się budzi, patrzy, a harcerze ścieli mu drzewo na podwórku.
Ktoś, kto jest pierwszy raz na obozie, jest posłany do kuchni po zapałki śledzie przy rozstawianiu namiotu. No i taka osoba, która jeszcze nie zna tego nazewnictwa, czym są zapałki śledzie, idzie do tej kuchni i prosi tego kucharza o te zapałki i śledzie. A jak już wiemy, chyba że Państwo nie wiedzą, zapałki śledzie to są takie jakby
tyczki
do rozkładania namiotu, tak? Na których namiot się opiera, tak? Także i później do naciągania liny.
Czyli harcerz nie powinien przyjść z pudełkiem zapałek i ze słoikiem śledzików marynowanych.
Oj, nie. Mi się bardzo podoba jeszcze taki żart z młodych żeglarzy, bo harcerze to również wodniacy, kiedy pierwszy raz się jest na łódce i mówi się na przykład, aby tak wybierali wodę ze skrzynki mieczowej małym sznurkiem, tak? Także to są takie rzeczy, które się pojawiają.
Albo przyniesie na przykład wiadro, kilwatera albo czegoś podobnego.
Śmiejemy się radośnie, nie wiedząc do końca, czy wiemy, z czego się śmiejemy, tak?
Zdecydowanie. My na przykład mieliśmy mnóstwo elementów zaczerpniętych z ankiet, z wywiadów, które zostały przeprowadzone przez Harterski Instytut Badawczy i nam udostępnione. Kłopot mieliśmy w tym, że bardzo często sami nie rozumieliśmy, o co chodzi osobom, które udzielały odpowiedzi, bo były to właśnie takie wyrażenia charakterystyczne dla poszczególnych środowisk. No bo na przykład ja do tej pory nie wiem, co znaczy, że należy przynieść komuś wiadro fazy.
Te żarty, to poczucie humoru jest takie bardzo hermetyczne. Z jednej strony szalenie łączące, no bo tworzy wspólnotę, nie da się tego ukryć. W mgnieniu oka ci harcerze czy zuchy między sobą się porozumiewają, no ale właśnie dla kogoś, kto chce nagle dołączyć, to jest trudno albo nawet niemożliwe to jest.
Tak, a tu jeszcze dodam, że jeżeli chodzi na przykład o środowiska, które mają długą historię, to mają takie żarty, które wynikają z doświadczeń wcześniejszych osób i te żarty czy historie, one się pojawiają. Taka młoda osoba przychodzi i nie wie, dlaczego nazywa się na przykład kogoś królem, kogo już nie ma, a ta nazwa zostaje przy jakiejś funkcji na przykład zastępowego, a to jest taka historia, która wydarzyła się na przykład 20 lat temu. Także to tak jest, że nawet w jednym środowisku osoby nie wiedzą, o co chodzi, tylko wtajemniczeni, którzy brali udział w takiej sytuacji.
Tym bardziej, że harcerstwo jako ruch ponad stuletni ma swoje różnego rodzaju obrzędy, tradycje i tak dalej, i tak dalej. No i ktoś czasami przychodząc z zewnątrz, z jednej strony ma tylko te stereotypy w głowie dotyczące harcerstwa, że są to ludzie chodzący w krótkich spodenkach, określonych kapelusikach, czasami mają finkę, mieszkają w lesie, jedzą szyszki i tak dalej, i tak dalej. A dopiero później okazuje się, że jest to o wiele bardziej poważna sprawa niż inni sądzili i mimo, że jest wesoło, to jednak mamy do czynienia z czymś wyjątkowo istotnym społecznie.
Jedna grupa żartów, tak systematyzując, to są właśnie te żarty sytuacyjne, żarty opowiadane, żarty prowokowane, ale to jest też tak, że piszą Państwo w swojej książce, przypomnę jej tytuł, Harcerska kultura śmiechu w Polsce, o śmiechu i nie tylko w harcerskim prawie, edukacji, służbie i twórczości. Piszą Państwo także o takiej harcerskiej twórczości artystycznej, o piosenkach, o satyrze, o szopkach, o przedstawieniach, czyli o czymś, co jest tworzone ku radości swojej i innych. Taka twórczość, no właśnie artystyczna.
Tak, bo można bardzo ogólnie i krótko powiedzieć, że mamy do czynienia ze śmiechem harcerzy i śmiechem z harcerzy. I to może być zupełnie inna kwestia, ponieważ z harcerzy mogą także śmiać się nieharcerze. Natomiast harcerska kultura śmiechu oparta jest bardzo często na niesamowicie bogatej twórczości. Właśnie jak pani redaktor powiedziała, są tam zarówno piosenki, przedstawienia, jasełka różnego rodzaju, skecze, programy kabaretowe. Co jest jednak charakterystyczne? Jest bardzo mało opracowań, zwłaszcza drukowanych, dostępnych na ten temat. My otrzymaliśmy ogromną pomoc od drucha Wojciecha Śliwerskiego, który udostępnił nam swoje prywatne archiwum i swoje wczesne publikacje, a także udało nam się dokonać analizy dzisiaj już czasami niedostępnych publikacji jeszcze z lat 60., kiedy to w Polsce ukazywało się najwięcej wysokonakładowych wydawnictw dotyczących właśnie harcerstwa. Takie już nieistniejące wydawnictwa jak Horyzonty, Świat Młodych wydawały mnóstwo materiałów harcerskich i tam można było właśnie poszukiwać tych elementów harcerskiej kultury śmiechu. Były to zarówno dowcipy, jakieś obrazki satyryczne rysowane czasami przez znanych rysowników. Tu na przykład przychodzi mi do głowy jako pierwsza choćby tylko Charlotta Pawel, znana z komiksów o Jonku, Jonce i Kleksie zamieszczanych na łamach Świata Młodych, która rysowała często też rysunki związane z harcerzami. Poza tym, co jest charakterystyczne, dzisiaj bardzo dużo elementów harcerskiej kultury śmiechu przeniknęło do internetu. W związku z tym mnóstwo materiału znajduje się na przykład na grupach dyskusyjnych, na forach niedostępnych w cudzysłowie zwyczajnym zjadaczom chleba, czyli osobom spoza harcerskiego ruchu. I dopiero właśnie takie badania jak Harcerskiego Instytutu Badawczego pozwalają czasami ujawnić pewne treści i wzbogaca się w ten sposób ogólna krajowa kultura śmiechu.
Skoro powiedział pan o rysunkach, no to Babcio Chmiel nam się tutaj pojawia bardzo, bardzo z harcerstwem, tymi swoimi opowieściami rysunkowymi związany.
Oczywiście Babcia Chmiela jest bardzo dużo, też o nim wspominamy. Nawet zresztą na podstawie tych rysunków, które Babcio Chmiel kiedyś zamieszczał w Świecie Młodych, powstały inne elementy popkultury, takie jak na przykład rysunki pojawiające się gdzieś w jakichś restauracjach, na przykład na stacjach benzynowych, można czasami kupić nawet figurki bohaterów jego komiksów, ba, Tytus, o ile dobrze pamiętam, trafił nawet na znaczki pocztowe, na kartki pocztowe, pojawiły się także te postaci w grach, na przykład w filmach, a więc jest tak, że harcerze poszczególni czy harcerki dają jakiś impuls. Ta harcerska kultura śmiechu funkcjonuje w ich bezpośrednim środowisku, a później czasami zaczyna żyć swoim własnym życiem i naprawdę staje się dostępna praktycznie dla każdego.
Zresztą, kiedy mówimy właśnie o tej obecności harcerzy, śmiechu, humoru harcerskiego, no to właśnie, to są i książki, i filmy, i kultura, z którą zapoznawali się przecież nie tylko, czy zapoznają się nie tylko harcerze, no to są takie przeboje literatury, czy kultury młodzieżowej, którą żyliśmy wszyscy, a niektórych nas ona właściwie zawiodła w szeregi harcerskie, bo wszystko się to wydawało takie intrygujące, lekkie, pełne uśmiechu, no właśnie fascynujące.
To jeden z takich starszych filmów, które można, znaczy należałoby na pewno wspomnieć, to są Czarne Stopy, w którym pokazuje się pewne elementy funkcjonowania, oczywiście mocno wyreżyserowane, ale tak można tam odnaleźć.
Pan samochodzik właśnie się pojawia, poza tym choćby tylko niewiarygodne przygody Marka Piegusa, w których jest bardzo dużo zabawnych harcerzy, ale co jest charakterystyczne, że bardzo często te filmowe wersje opowieści o harcerzach są o wiele bardziej śmieszne, zabawne niż te w książkach. Co więcej, taka też ciekawostka, zapewne wielu słuchaczy zna książkę Edmunda Niziurskiego pod tytułem Siódme wtajemniczenie. W tej książce mamy między innymi wspaniały fragment dotyczący takiej ceremonii inicjacyjnej wprowadzenia nowego członka do organizacji. I co jest fascynujące, praktycznie przez całą książkę nie mamy świadomości, że mamy do czynienia z harcerzami. Dopiero na ostatniej stronie jeden z bohaterów uchyla klapę swojej, chyba tam już nie pamiętam, czy marynarki, czy jakiegoś innego elementu stroju, i okazuje się, że po prostu jest członkiem tajnej drużyny harcerskiej, do której w niezwykle komiczny sposób są przyjmowani nowi członkowie.
Ale nawiązując jeszcze do tego cytatu, który dzisiaj już padł, skaut śmieje się i gwiżdże w najcięższym nawet położeniu, no to trudny okres II wojny światowej. O tym też państwo piszą, że ten harcerski śmiech był i odgrywał ogromną rolę. No, od Aleksandra Kamińskiego począwszy przez, o tym też chciałabym powiedzieć, krakowski tygodnik satyryczny Na Ucho na przykład.
Aleksander Kamiński, który napisał, wydał specjalny poradnik dla sabotażystów, zawarł tam bardzo istotną myśl, że człowiek, który jest ponury, źle się czuje, uogólniając, po prostu przegrywa. I w związku z tym w tych takich trudnych czasach wojny i okupacji, kiedy istniała ogromna potrzeba zintegrowania ludzi wokół jakiegoś wspólnego ideału, i tym ideałem mogło być właśnie wspólna walka z okupantem i robienie wszystkiego, aby doszło do wyzwolenia okupowanej ojczyzny. Między innymi właśnie takim czynnikiem, który mógł w tym pomóc, był wspólny śmiech. I ta radość życia, ta pogoda ducha, ten śmiech po prostu wspólny, wspólnotowy, który charakteryzował harcerzy, harcerki w tamtym okresie, został przez niego zasugerowany jako element walki, która przejawiała się w bardzo różny sposób. Czy mogłyby to być jakieś zabawne rysunki, to mogły być karteczki z tekstami, jakimiś satyrycznymi kawałami kolportowane na przykład w tramwajach, albo jakieś gazetki, także ogromne, wydawane czasami w większych nakładach, czasopisma satyryczne, bo mało kto zdaje sobie sprawę, że czas okupacji w Polsce wychodziło ponad 20 czasopism satyrycznych, w większości właśnie wydawanych przez członków i członkini Armii Krajowej. Także bardzo, bardzo wiele elementów niesamowicie poważnej walki z wrogiem miało charakter humorystyczny, komiczny, i fragmenty relacji na ten temat, wspomnień zachowały się do dziś. I trzeba przyznać, że na tle innych krajów, choćby tylko europejskich, gdzie również istniał ruch oporu, stanowią one ewenement.
Ja tylko chciałabym dodać, że ta pogoda ducha również pomagała harcerkom i harcerzom w obozach koncentracyjnych, w tych najtrudniejszych chwilach dla nich. Harcerki skupiały się i właśnie tak wzmacniały w sobie taką pogodę ducha, żeby przetrwać mimo różnych tak sytuacji, które ich spotykały.
No to był i obóz w Auschwitz, i też spora grupa harcerek, które trafiły do Ravensbrück.
Mhm. Tak, tam mieliśmy drużynę Mury i jest kilka książek na ten temat, do których warto by było zajrzeć i tam są opisane również sytuacje podnoszenia się na duchu przez taką pogodę ducha.
Zresztą też charakterystyczne, że na przykład w Warszawie okupowanej, nawet podczas powstania warszawskiego, harcerki organizowały przedstawienia kukiełkowe dla dzieci, które bardzo często oparte były właśnie na zabawnych, na komicznych tekstach, po to, żeby oderwać widzów w jakiś sposób od tego, co się dzieje na zewnątrz piwnicy albo jakiegoś baraku, gdzie te przedstawienia się odbywały.
Proszę Państwa, dzisiaj w przededniu Dnia Myśli Braterskiej moimi gośćmi są pani dr Katarzyna Marszałek i pan profesor Przemysław Grzybowski, autorzy książki Harcerska kultura śmiechu w Polsce, o śmiechu i nie tylko w harcerskim prawie, edukacji, służbie i twórczości. W Państwa książce tak, mnóstwo przykładów, analiz, także wyniki badań na temat śmiechu prowadzone przez Harcerski Instytut Badawczy ZHP, ale także mnóstwo tekstów źródłowych, tak możemy powiedzieć, cytatów po prostu, które mogą być w bardzo różny sposób wykorzystane, ale też które dają taki obraz tego śmiechu harcerskiego.
Tak, staraliśmy się przede wszystkim dokonać po pierwsze czegoś w rodzaju takiej analizy historycznej, a więc sięgając do zapisów prawa harcerskiego, później do różnego rodzaju opracowań o charakterze metodycznym, do nielicznych czasopism harcerskich, w których można znaleźć materiały o charakterze wręcz gelotologicznym, a więc dotyczącym już teorii śmiechu, czy uśmiechu, czy jakichkolwiek innych kategorii związanych z kulturą śmiechu. No i oczywiście zbierając, gromadząc tego rodzaju materiały, udało nam się opracować coś w rodzaju antologii tekstów źródłowych, które zawierają te pierwsze pionierskie publikacje związane z początkami jeszcze skautingu, a później harcerstwa, także do tych współczesnych, gdzie harcerze na przykład w swoich materiałach metodycznych dzielą się jakimiś uwagami dotyczącymi zabawnych sytuacji.
Ja bym chciała jeszcze dodać, że ta nasza opowieść jest również po to, żeby sobie powspominać lub porównać dla współczesnych harcerek i harcerzy, czy mają nadal takie same żarty.
Ale mamy tutaj przy okazji apel, bo mogą do nas napisać przecież współcześni i byli harcerze i harcerki, mogą podzielić się swoimi opowieściami, wspomnieniami. Czekamy bardzo. redakcja@radiokraków.pl. Proszę napisać. Prześlemy oczywiście i udostępnimy te żarty autorom książki. Może będzie drugi tom albo aneks do tej książki. To myślę, że zawsze warto to uzupełniać.
My na nie czekamy i przyjmujemy każdą ilość.
Na koniec jeszcze mam takie pytanie. No bo ten śmiech czy uśmiech harcerski, no to jest oczywiście pewna taka postawa życiowa, zadeklarowana choćby w prawie harcerskim, ale oczywiście to jest także taka metoda pedagogiczna, prawda? Metoda postępowania harcerskiego. To się ciągle sprawdza w XXI wieku, w ogóle metoda harcerska, zwłaszcza ta kultura śmiechu, ona zdaje egzamin.
Myślę, że tak jak najbardziej. Tym bardziej, że przed pandemią już mieliśmy problemy dzieci i młodzieży dotyczące takich problemów z emocjami, z nastrojem. I te problemy w czasie pandemii nam się powiększyły, więc to środowisko, które jest tworzone w harcerskim systemie wychowawczym, środowisko takiego wspólnego braterstwa budowanego o wartości i tej pogody funkcjonowania w gronie rówieśników, myślę, że jest to taka metoda, która jest właśnie potrzebna nam w współczesnym świecie.
Proszę Państwa, harcerska kultura śmiechu w Polsce, o śmiechu i nie tylko w harcerskim prawie, edukacji, służbie i twórczości, to książka autorstwa dzisiejszych gości, pani dr Katarzyna Marszałek i pan profesor Przemysław Grzybowski z Katedry Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Książka jest rozpowszechniana w otwartym dostępie. Pod zapisem naszej dzisiejszej rozmowie znajdą Państwo link do tejże książki, także serdecznie zachęcamy, żeby do niej zajrzeć i uśmiechnąć się i pośmiać się, no a także oczywiście wiele ciekawych rzeczy przeczytać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia i może do zobaczenia na harcerskim obozie.
I wspólnych wędrówek życzę fajnych, harcerskich i skautowych.
Bardzo dziękuję w takim razie, także ja Państwu za uwagę i do usłyszenia. Marzena Florkowska.